Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie widzów telewizji Trwam. Witam w naszym studiu również gościa. Dzisiaj jest nim ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara. Bardzo serdecznie witam księdza profesora również w naszym studiu. Dzisiaj chcemy mówić o Konfederacji Barskim, o tym fakcie historycznym, który wpłynął na kształt Rzeczypospolitej, ale również miał bardzo ciekawe swoje przyczyny oraz skutki. Konfederację Barską pomija się zazwyczaj milczeniem. Większość z Polaków zapewne niewiele wie o niej, a przy obecnych deformacjach historii w nauczaniu w szkołach w Polsce będzie wiedziało coraz mniej ludzi, czym ona jest. A przecież to było troszeczkę szersze zjawisko niż inne fakty, które wydarzyły się na przestrzeni naszej historii. Konfederacja Barska czym jest, za nim i czym była? Zanim odpowiemy, czy opowiemy o jej duchowym obliczu, proszę księdza profesora.
Ojcze, na początku, zanim zaczniemy, to chcę tradycyjnie zadedykować audycję. Tym razem chciałbym to uczynić dla księdza profesora Stanisława Longosza, który obchodzi 50-lecie kapłaństwa z ducha Konfederata, choćby dlatego, że uczestniczył w Lublinie w tych demonstracjach na rzecz wolności słowa i obecności telewizji Trwam i Radia Maria w środkach społecznego przekazu w Polsce. To tak dla niego, żeby go uszanować i uczcić. Natomiast mówiąc o Konfederacji, ojcze, chciałbym powiedzieć może na początku postawić sobie pytanie takie, w jakim kluczu można rozważać to zjawisko historyczne, jakim była Konfederacja Barska. I pominając splot rozmaitych wydarzeń, powiem może paradoksalnie, że klucz do tego, do omówienia Konfederacji Barskiej, ja znalazłem w polityce rosyjskiej wobec Polski, a dokładnie mówiąc, podaje nam go ambasador carycy Katarzyny II, Mikołaj Repnin, który będąc w tym czasie wszechwładnym panem w Polsce, stosującym zasadę divide et impera, nie przewidział jednego, mianowicie siły katolickiej wiary w społeczeństwie polskim. I Repnin swoim pojmowaniem religii zdawał się wołać, czemuż raczej nie wierzą kancelarii, ojczyznę woląc niż rubryki, a ufać śmią w Jezusa mocy Marii te buntowniki. I to jest, ojcze, klucz w naszym spojrzeniu na Konfederację Barską. Obrona katolickiej wiary w narodzie polskim przed jej pohańbieniem ze strony wrogów. I przypatrzmy się troszeczkę temu stwierdzeniu, bo kryje się za nim istota polskości. Otóż skromny historyk, teolog ma tę przewagę nad innymi, że jednym rzutem oka potrafi dostrzec w toku badanych dziejów palec Bożej opatrzności, wyznaczającej każdemu narodowi właściwe mu zadanie. I otóż głównym zadaniem Polaków jest budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Najpierw ad intra, czyli wewnątrz samych siebie, tak by w życiu prywatnym, jak i publicznym, każda czynność wypływała z miłości Boga i z bliźniego, a następnie ad extra, na zewnątrz, poprzez apostolstwo wolności wyrosłej z ducha Ewangelii. I to dlatego w historii Polska niosła ideę dobrowolnej Unii na prawach równouprawnienia narodów, a podając ją z taką miłosną bezinteresownością, a nawet z gotowością poświęcenia własnej krwi za nią, nic nie żądała w zamian, prócz miłości własnej. I przyznamy wszyscy, że tak pojęta idea polskości wykracza daleko poza rozumienie nie tylko rosyjskiego ambasadora, ale, jak to w dalszej części naszych rozważań zobaczymy, samych konfederatów barskich. Niemniej ona w nich, jak i w całym narodzie, była głęboko zakorzeniona. Dlatego walcząc o niepodległość, niejako podświadomie czuli, że wolność jest tylko niezbędnym warunkiem do wywiązania się z włożonego na nas przez opatrzność zadania bycia apostołem Królestwa Bożego na ziemi. I to wypracowała u nas katolicka wiara. Ona była piastunką naszej narodowej cywilizacji od kolebki, co tylu cnotami ubogaciła naszych przodków. I ona kojarzyła się konfederatom ściśle z naszym posłannictwem dziejowym i według nich tylko ona była jedyną siłą zdolną nasz kraj odrodzić. I to stwierdzenie, ojcze, obowiązuje również i nas, nasze pokolenie, które nie może się wyrzec swego posłannictwa za cenę dobrowolnego wcielania się w cielsko jakiejś nowej hydry, bo posłannictwo to nie jest jakimś zużytym gratem przeszłości, ale gotowaniem drogi pod cywilizację miłości.
No dobrze, to tak można powiedzieć tytułem wstępu. A teraz, jeżeli ksiądz by mógł nam zarysować, jaki był stan moralny u owego wieku, o którym mówimy. To jest, jak wyglądała Polska, jak wyglądało życie naszych przodków.
W okresie oświecenia, ojcze, to było chylenie się powoli ku upadkowi państwa, jakim była Rzeczpospolita. Naród był jak w malignie. Dyplomacja rosyjska, która doskonale opanowała sztukę zniewalania, wypróbowała ją w Polsce i to skutecznie. Rosyjscy ambasadorzy, poznawszy sekret szlacheckiej duszy, zapuścili w nią jad. Mianowicie mówili, że niepotrzebne nam jest wojsko, wystarczy nam pomoc rosyjska, bo interesem Rosji jest obrona nas. I doprowadzili do tego, że ich władca Piotr najpierw zgwałcił pierwsze ciało Polski, a potem poprzez działalność ministrów, takich jak Panina czy Mikołaja Repnina, ich działalność sprawiła, że Katarzyna II ugięła duszę polską do ziemi. I naród zakochany w sobie, dumny na całą Europę ze swojej wolności, naród wytworny, światły, zdolny do postępu, teraz ciemny i wylękniony, klęczał przed wspaniałomyślną imperatorową Katarzyną II, prosząc o przyjaźń, opiekę prawa. Bez straty jednej kropli krwi, zahipnotyzowany ogromem możliwych klęsk, ugłaskany blichtrem łask, wiązał się niepodzielnie ze sprawą rosyjską i z ideą imperium.
Czyli co, naród musiał, proszę księdza, oddając się wschodniej przemocy, wyrzec się własnej istoty?
Nie musiał, ojcze. Nie musiał się oddać istoty, tylko miotał się w bezsile. W takiej, co robić? Nic dziwnego, że rosyjski poseł urągał Polakom, mówił tak, z przekąsem, że dwa uczucia rządzą niemal powszechnie narodem polskim. Mianowicie strach i interes. I mówi, bić się nie chcecie, biedę cierpicie, żeby to inny naród był, to by się bił od dawna. A my dodamy krytycznie, że oprócz strachu i interesu, ojcze, w tym społeczeństwie wówczas była obojętność. I pozwoli, ojcze, że przytoczymy tutaj doskonale oddający, jaką troskę o dobro wspólne miała ówczesna warstwa możnowładcza kraju. I dodam od siebie, że ten wiersz od razu ocenia tę warstwę możnowładczą.
I autor ówczesny tak pisze. Pewien z magnatów, słowem, że magnat nie lada, co dobrze pije, ale jeszcze lepiej lada, jada, chcąc po obiedzie użyć przyjemnego chłodu, zszedł do ogrodu i gdy tam się widokiem przyrodzenia poił, tak sobie roił. Jak mnie też bawi ta tłuszcza uliczna, co ją martwi, byle zmiana polityczna, co do mnie zdania nie odmienię, strawność żołądka nad wszystko cenię. I każdy z rozsądnych przyzna, że owo bóstwo, ojczyzna, jest to czyste urojenie, bo gdy spoczywam pod tym drzewem, pod tym chłodem, gdy mi ta ziemia jak w przódy chleb rodzi, co mi do tego, kto tam po niej chodzi i kto tam rządzi narodem. Wtem świnia, co w pobliskiej kałuży leżała, gdy już wszystko wysłuchała, rzekła, jaśnie panie, słowo w słowo moje zdanie. Tak widział poeta epokę swoją również.
Tak jest. I dodajmy, ojcze, do tego sprzedajność i bycie na cudzym żołdzie najwyższych dostojników państwowych, kościelnych, nie wyłączając tych...
Ale przepraszam, o jakim wieku ksiądz mówi teraz?
Oświeceniu.
Aha.
Oświeceniu. Cały czas.
Bo mi się wydawało, że o 21.
Nie wyłączając tym króla Stanisława. Poniżające skamlenie o łaski u stóp tronu caryca będziemy mieli rzeczywisty obraz stanu Polski. I trzeba było jeszcze zdeptać, ojcze, obmierzłą Moskwę ideę katolicką. I Repnin zaczął od hierarchów polskich. Jednych awansował, innych upodlił, a tych, którzy zdobyli się na śmiałość, łamał terrorem. I tak było w przypadku biskupa krakowskiego Sołtyka, który w przypływie odwagi zachęcał wiernych do stania przy prawie i wierności wierze ojców. I tego obok trzech innych odważnych senatorów uwięził i zesłał w głąb Rosji. Czyli w kraju, w którym obowiązywała zasada, że nie można aresztować nikogo, jak tylko na podstawie prawa, dokonał się gwałt na stróżach wolności obywatelskiej. I tym aresztowaniem zdawał się Repnin całemu narodowi mówić: wyrzeczcie się waszej przeszłości, waszej wiary, waszej aspiracji narodowej, stańcie się bezsilnymi pionkami w rękach zaborczego rządu, a będzie wam wolno żyć w życiu prywatnym jak chcecie, a nawet na piersiach waszych zawiśnie order, lecz jeśli Polakami być zapragniecie, czekają was kazamaty i Sybir. I mógł już spokojnie upodlonemu narodowi podyktować prawa, wśród których istniało prawo dla inowierców, nadane im po to, by mieć stale pretekst do interwencji, nawet zbrojne, wewnętrzne sprawy polskie. I kraj słynący z tolerancji, który wszystkich przyjmował do siebie jak do swojego domu rodzinnego, musiał teraz wypełniać dyktat satrapy wschodniego. I słusznie jeden z konfederatów barskich, Ignacy Bogusz, pisał, że myśl polska z moskiewską do harmonii nie dojdzie, bo równa zasługa Polakowi mówić za wolnością, jako Moskalowi za ślepem panującym posłuszeństwa.
Skoro nakreślił ksiądz poziom możnowładców ówczesnej władzy, to jaki był poziom świadomości ludzi, osób ochrzczonych, tych wszystkich, którzy Kościołem byli i Kościół tworzyli?
Ojcze, to jest niezwykle ważne pytanie. Dlatego, że musimy pamiętać, no, o czym na początku powiedzieliśmy, mianowicie, że tak ukształtowane były nasze dzieje, że poziom cywilizacyjny Polski zawsze odpowiadał poziomowi polskiego Kościoła. I tak jest w zasadzie dotychczas. Zawsze. Jak na poziomie jest Kościół, to i społeczeństwo jest na poziomie. I ze względu na czas, ojcze, ja podam tylko jeden przykład, powiedzmy negatywny i pozytywny. Ale co chcę powiedzieć? Najważniejszą rzeczą w tym rozwoju cywilizacyjnym Polski jest mianowicie to, czy jesteśmy wierni Bogu i samym sobie. A to, czy jesteśmy wierni Bogu i samym sobie, zależy w dużym stopniu od więzi Kościoła katolickiego ze stolicą świętego Piotra w Rzymie. I to stanowi istotę naszej chrześcijańskiej cywilizacji. I najgłębszy jej wymiar, tej łączności ze stolicą świętego Piotra w Rzymie, jest taki, że traktujemy my jako Kościół ją jako zwornik dziejów, niepokonany, bo oparty na chrystusowym zapewnieniu, że bramy piekielne tutaj nic nie wskórają. I choć ta stolica apostolska nie zawsze szczęśliwie wyrokowała w sprawach ziemskich, to jednak nasza więź Polski z nią nie ustawała, bo sięgała do tego najgłębszego wymiaru. I potwierdzeniem tego przez opatrzność był wybór na stolicę Piotrową właśnie Polaka, ażeby Polska dalej w łączności z Rzymem, ale już z tym szlachetnym, oryginalnym, polskim odczytaniem prymacjalności Rzymu świętego Piotra, realizowała dzisiaj w znacznej mierze dzięki papieżowi z Polski ideę bycia przez stolicę apostolską głową ludzkości, caput mundi.
A czy były w historii, czy w tym okresie, o którym mówimy, próby odłączenia Kościoła, czy też próby, w których rozgrywano oderwanie Kościoła od Rzymu, od stolicy apostolskiej?
W czasach, ojcze, przez nas omawianych na stanowisko prymasa został wybrany przez Petersburg Gabriel Podolski. A to głównie w tym celu, aby zerwać więź z papieskim Rzymem. Nic dziwnego, że zaczęły się u światłych duchownych otwierać oczy w bolesnym przebudzeniu, że oto zostaje zagrożony filar. Filar wiary katolickiej, a ona sama pohańbiona, a cała Rzeczpospolita ulega zwyrodnieniu. I wespół z innymi zdrowomyślącymi ludźmi zawiązali przysięgę organizację mającą się temu przeciwstawić. I poparł ich nuncjusz apostolski w Rzymie i w Polsce, Angelo Durini, który bacznie obserwując politykę Rosji, w sprawie narzucenia Rzeczypospolitej tej ustawy hańbiącej znaczenie religii katolickiej, napisał między innymi tak. Ojcze, jeśli można przeczytać, bardzo bym prosił.
Gdy zepsucie obyczajów w Królestwie Polskim doszło za dopustem Bożym do takiego stanu, że grozi szkaradna zagłada i pełne wszelkich nieszczęść, przez co zaiste ulega osłabieniu troska o religię katolicką, by wypełnić zadanie powierzone mi przez Stolicę Apostolską. Starałem się prosić, zaklinać oraz ganić w porę czy nie w porę wszelkimi dostępnymi mi środkami tych wszystkich, których należało. Wielebnych braci, prymasa i biskupów tego królestwa, samego króla i w końcu wszystkie stany, by prawowierna nacja, która zawsze była najuleglejszą córką wiary katolickiej i rzymskiej Stolicy Apostolskiej, dała świadectwo takiej samej gorliwości i pobożności, którymi do tego czasu błyszczała na sławę oraz na szczególną ozdobę swoją i imienia katolickiego.
Tak jest. I w tym wystąpieniu ojcze jeszcze dostało się idolą współczesnej tak zwanej opinii publicznej Europy, między innymi Wolterowi, który politykę Prus i Rosji wobec Polski nazywał triumfem światła nad mrokiem średniowiecza. Jak to się skończyło, to my wiemy. A do samych Polaków nuncjusz kierował zachętę bardzo, bardzo taką, no, płynącą z serca. Ojcze, jeśli można, bardzo bym prosił.
I tak pisał, by nie opuszczali sprawy Bożej z powodu wyrachowania politycznego czy też strachu o rzeczy ziemskie. Mimo to powstrzymuje się z największą siłą i niesprawiedliwością katolików, słusznie myślących, by nie wyrażali publicznie i jawnie świadectwa braku swej zgody na wszystko, co sprzeciwia się wierze katolickiej, kultowi Bożemu, zbawieniu dusz, Stolicy Apostolskiej, czy też wolności.
Tak jest. I stawia ojcze nuncjusz kropkę nad i, gdy wszelkie ustawy, umowy, artykuły przeciwne wierze katolickiej uznaje za niedozwolone, bezecne, bezbożne, za nie mające mocy prawnej, za zawarte i zamierzone zuchwale i bezprawnie, oświadczając stanowczo, że żaden chrześcijanin ze spokojnym sumieniem nie może być zobowiązany i zmuszany do ich zachowywania i wykonywania. I w chwili ojcze, gdy zdawało się, że pycha rosyjska zdeptała wszystko, narzucając na Sejmie hańbiący Polskę traktat gwarancyjny, oznaczający koniec jej suwerenności, otóż 29 lutego 1768 roku w małej mieścinie Bar ma miejsce przebudzenie sumienia narodowego i wiekuistej woli do prawdziwej niepodległości.
A jakie jest geograficzne położenie Baru?
Ojcze, Ukraina. Ukraina.
Podole.
Tak jest. Tamte strony. Maleńka dzisiaj, do dziś maleńka mieścina.
A jakże zaważyła na historii naszej.
A jakże zaważyła na historii, tak jest. Dopiero motyw religijny podany przez nuncjusza Stolicy Apostolskiej doprowadził do uświadomienia, że są rzeczy świętsze niż złota wolność, fortuny, rzeczy, za które warto nieść życie na szaniec, mianowicie wiara katolicka i wolność ojczyzny. I rankiem podczas uroczystego nabożeństwa w kościele ojców karmelitów doszło do zawiązania Konfederacji Barskiej. I sumienie ojcze narodowe poruszał wówczas zambony duchowy przywódca Konfederacji, ojciec karmelita Marek Jandołowicz. I jego słowa oddajmy wierszem naszego genialnego wieszcza.
Ksiądz Marek wczoraj to z ducha wytłumaczył na ambonie, mówiąc o różnej pokusie. Miecze te, powiada, bolu, bolące w Panu Jezusie, to są gorsze od konkolu, wady na ojczystym polu, z których boleść ma ojczyzna. Pierwszy miecz, co w niej usterka, mówił, to jest francuszczyzna. Drugi miecz to szulerka, trzeci miecz to kieszeń stratna, czwarty kobiece rządy. Piąty to sprzedajne sądy, szósty zawiść prywatna, a siódmy zgniłe sumienie. Wszystkie te mówił o ścienie w jednym sercu, co je mieści zatknięte ręką morderczą, jako błyskawice sterczą. Jak słońce srebrne boleści, słonecznik siedmiomieczowy, co ma w środku serce Boże, a na rękojeści głowy, do naszych panów podobne.
I 4 marca, w dzień świętego Kazimierza, patrona rycerstwa polskiego, zawiązano zbrojną konfederację. Jej marszałkiem został Michał Krasiński, a od wojska Józef Puław. I ten ostatni, po odbytej spowiedzi świętej, co było tradycją w Wojsku Polskim, Bogu władcy dziejów zawierzył konfederację.
Niech tam Bóg będzie pomocą i tarczą i puklerzem w każdych utarczkach i potyczkach wojskowych. Niech Kościół swój święty, wiarę i wolność naszą, którą w narodach wsławieni jesteśmy, mocą, potencją i opatrzną łaską swoją wspiera. Niech tam święty Kazimierz, królewicz i patron Polski, w wielu wojnach i w niebezpieczeństwach doświadczony, dziś za patrona uroczystości wezwany i postawiony, hetmani w potyczkach, podjazdach, utarczkach wszelkich z nieprzyjaciółmi wiary i wolności.
Tak jest. I po tych słowach padł krzyżem na ziemię. Rycerstwo wydobyło szable z pochew, śpiewając Te Deum i kto się w opiekę. A w ogłoszonym akcie Konfederacji rycerstwo zobowiązywało się wiary świętej katolickiej życiem i krwią bronić. Komendy choćby z hazardem życia słuchać. A skoro się jest chrystusowym rycerzem, to żadnych gwałtów, rabunków między katolikami, Żydami, lutrami nie czynić. Chorągwi z wizerunkami Pana Jezusa ukrzyżowanego i Matki Najświętszej bronić do ostatka. Żadnej korespondencji ani porozumienia nie mieć z nieprzyjaciółmi wiary. Mundur ma mieć na lewym boku znak Krzyża Świętego, by przypominał, że płaca nasza Chrystus, opatrzność Jego Najświętsza. I każdy rycerz ma czuć się zobowiązanym do pomocy drugiemu. Hasło generalne Konfederacji to Jezus Maryja. I ważne, ojcze, jest to, że punkty te nie były tylko hasłami propagandowymi, ale rzeczywiście istotnie obowiązywały. I w tak duchowy rynsztunek odziana Konfederacja Barska, rozmodlona, niosąca na piersi ryngrafy Bogu Rodzicy z krzyżem na chorągwiach, rozpoczynała powstanie narodowe. I czekało tych rycerzy, zakonu kawalerów Krzyża Świętego, odparcie przemożnego wroga, podbój duchowy reszty narodu i co najważniejsze, przezwyciężenie samych siebie.
To można powiedzieć tak w krótkim zarysie, szkic duchowy Konfederatów Barskich, ale oczywiście oni troszczyli się nie tylko o ducha narodowego, ale o tę wymierną rzecz dobra wspólnego, jakim jest ojczyzna. Jaki był ich program polityczny?
Ojcze, program polityczny Konfederacji, w którym odwoływano się do czegoś, co możemy dzisiaj nazwać sumieniem zbiorowym narodów, był jasny. Przede wszystkim zwrócić swoim wystąpieniem uwagę całej Europy na Polskę, na wzrost potęgi rosyjskiej i skłonienie zainteresowanych dworów do czynnego zaangażowania się w sprawy Rzeczypospolitej jako tej, która jest niezbędną w tej części Europy do zachowania równowagi. I w tym celu starano się zawrzeć porozumienie także z Turcją, zachęcając ją do wojny z Rosją. I tak się stało. Utworzono również generalność, która miała przedstawicieli swoich dyplomatycznych na najważniejszych dworach w stolicach europejskich, a wewnątrz kraju chciano dokonać niezbędnych reform administracji skarbowej, wojskowej, wprowadzić dziedziczność tronu i porwać za sobą do czynu cały naród. A co najważniejsze, 12 marca zwrócili się konfederaci do króla Stanisława Augusta z apelem do przystąpienia do skonfederowanych Stanów Rzeczypospolitej celem spełnienia monarszego obowiązku. I w ich imieniu pisał marszałek Józef Pułaski do króla Stanisława Augusta tak.
Najjaśniejszy panie, składam u stóp waszej królewskiej mości, prócz listu publicznego, ten mój partykularny, na wypełniony zadawnionych obowiązków moich. A z ofiarą wierną i prawdziwą krwi i życia wraz z całym wojskiem na skutkowanie żądań naszych stosownych do woli i pomyślności. Waszej królewskiej mości do uszczęśliwienia przez to całego narodu naszego w upragnieniu prawdziwym prędko ad regnum, to jest do obozu Stanów Sprzymierzonych, przybycia.
I ojcze Stanisław August Poniatowski podjął jedną z najfatalniejszych decyzji podczas swojego panowania. Zamiast przystąpić i stanąć na czele Konfederacji, przez co poruszyłby do walki cały naród na śmierć i życie i dopomógłby do wzrostu znaczenia Konfederacji na dworach europejskich, dał posłuch ambasadorowi rosyjskiemu Repninowi, który strasząc króla utratą korony, narzucił mu się z ofertą bezczelną, aby wezwać na pomoc rosyjskie wojska przeciwko konfederatom. I argumentum ad baculum brzmiało nadto wyraźnie. Zapewne Konfederacja, pisał, nie omieszka się rozszerzyć na całe królestwo, ale gdy to nastąpi, wydamy otwartą wojnę całej Rzeczypospolitej, tak jakby ją król rozpoczął, i o wszystkim rozstrzygnie prawo zwycięstwa na szkodę tych, co złamali świeżo zawarty traktat. Ale prawdziwy kunszt przewrotności pokazał rosyjski poseł, gdy wmówił królowi i senatowi, żeby wojsko polskie czynnie pomagało do stłumienia buntu dla własnego dobra konfederatów. Natomiast to, co on sam myślał o pogardzanych przezeń konfederatach, zdradza jego deklaracja wydana w imieniu carycy Katarzyny. Pisał w niej tak.
Z prawdziwym żalem jej cesarską mość dowiedziała się o zgromadzeniach buntowniczych w Barze i Trębowli, związanych pod sztandarem fanatyzmu i rebelii. Może je tylko uważać za mącicieli pokoju publicznego i wrogów i własnej ojczyzny, którzy nie bacząc na najświętsze zobowiązania Rzeczypospolitej, nie bacząc na jej prawa, jej spokój i dobrobyt, ośmielili się uczynić podobne powstanie, mając na uwadze tylko swój własny interes, którego szukają w niepokojach i dla niego poświęcają szczęście swojej ojczyzny. Prawdziwe to zamiary, występna żądza, niepokoje, grabieże, rozboje, pragnienie wzbogacenia się spuścizną publiczną i wzniesienie się ponad prawa, które depczą swoimi stopami, by w ten sposób uniknąć kary należnej za ich występki.
Tak jest, ale to, co najbardziej zaniepokoiło posła rosyjskiego działalności Konfederacji, to był manifest 7 marca wystosowany do generalicji rosyjskiej i do uczciwych narodu rosyjskiego przedstawicieli, aby zganili gwałty Repnina i po przyjacielsku znosili się z Polakami koło obrony swojej i naszej wiary starodawnej. I apel ten zaniepokoił Repnina do tego stopnia, że dał upust swojej wściekłości, pisząc tak, że mogła go wydać tylko banda łajdaków, jakimi oni są. Podobnymi ekscesami i swoim występnym trybem życia nie zdołają zniweczyć i odsunąć wszystkich środków zaradczych, jakie mogłoby im nasunąć współczujące serce jej cesarskiej mości. Jej wojska na skutek wyżej wymienionych przyczyn otrzymały rozkaz podjęcia działań przeciwko tym buntownikom. Mimo woli ojcze nasuwa się porównanie z wydarzeniami z grudnia 1981 roku. Twórcy stanu wojennego w Polsce mieli skąd czerpać argumentację uzasadniającą jego wprowadzenie w celu stłamszenia naszej wolności.
A jak zachowała się wówczas światowa opinia publiczna? Mówimy o Europie oczywiście.
Ojcze, ja może pominę wszystkich dyplomatów duńskich, angielskich, francuskich, bo oni mniej więcej na jedno kopyto mówili. I kwintesencję tego dał poseł pruski w Warszawie, który w imieniu króla pruskiego w sposób cyniczny wyraża przekonanie, że wiara katolicka w Polsce nie są zagrożone, ale wzmocnione. I mówił tak, konfederaci to mąciciele spokoju publicznego, którzy pod fałszywym pretekstem zachowania religii i wolności wystawiają ojczyznę na nieskończone zło. I w zakończeniu listu jest rada, żeby Polacy porzucili te niecne przedsięwzięcia i pogodzili się z tym, co najzdrowsza część narodu uchwaliła i zaakceptowała. Czyli krótko mówiąc, król pruski Fryderyk na zimno pisał śmierć Polsce.
A co z Sasami, którzy rządzili Polską od 50 lat prawie?
No ojcze, powiem krótko, kiedy przybył biskup Adam Krasiński, biskup Kamieniecki z prośbą, żeby Sasi wspomagali, być może król będzie na tronie z dynastii saskiej, no to zamknięto przed nim drzwi, gdyż Repnin w Warszawie jasno oświadczył posłowi saskiemu, że za najlżejszy cień stosunku z polskim buntem stracą łaski u carowej. Także na porcelanie saskiej nie mogliśmy oprzeć sprawy niepodległości Polski. Absolutnie. I warto jeszcze, ojcze, powiedzieć, jak zareagowała nasza elita warszawska, bo na zawsze ta elita istnieje w jakiś sposób. Otóż rozumując, jak inteligentny niewolnik, że Konfederacja jest zbrodnią przeciw Polsce i należy ją karać orężem polskim, a nie rosyjskim. 8 maja, w dzień świętego Stanisława, patrona Polski, fetowała dekorację orderem Orła Białego rosyjskich żołdaków, którzy aresztowali i wywieźli na Sybir polskich biskupów, senatorów, a potem tych, którzy idą gromić konfederatów. Czyli zaiste miał rację ksiądz Marek Jandołowicz, gdy w poemacie Słowackiego, który ojciec pięknie przeczytał, mówi o mieczu siódmym jako zgniłym sumieniu w ranie serca Jezusowego.
Dzisiaj w studio telewizji Trwam rozmawiamy o duchowym obliczu Konfederacji Barskiej. Mówimy z księdzem doktorem habilitowanym Stanisławem Koczwarą. Do tych rozmów zapraszamy również Państwa. Numery telefonów są bez zmian. Przypomnijmy je sobie. 56 657 0011 i 56 657 0012. Słuchacze, widzowie z zagranicy wybierają z oceanu 011. W Europie 648. 56 657 0013 657 0014. Posiadający telefony w sieci w naszej rodzinie wybierają 536 600 300 536 600 400. To numer do naszego studia. O duchowym obliczu Konfederacji Barskiej dzisiaj mówimy. Mówiliśmy o jej aspektach politycznych, również o tle historycznym. Mówiliśmy też o przyczynach, a raczej może jednej przyczynie, która wypływała z Moskwy w tym przypadku, oraz o reakcji europejskiej opinii publicznej. Ksiądz nam też zarysował.
Tak, ojcze, za opinią publiczną poszły też czyny. Mianowicie dwaj generałowie, Piotr Kreczetnikow i Iwan Podgoryczanin, mimo zaciętego oporu konfederatów, zmusili ich do przekroczenia granicy tureckiej i zajęli Bari. Zdawało się, że sprawa jest skończona. Finis, Polonie, koniec, kropka. Ale do tego jeszcze doszła rebelia tak zwana hajdamaczyzny, koliszczyzny. Na ziemiach ruskich, które mogły dać pomoc materialną konfederacji. No i warto przytoczyć, ojcze, jaka była agitacja duchowieństwa prawosławnego, która wzywała do tego, żeby mordować Polaków. Mówili tak: latcy pankowie się rozigrali, zawiązali konfederację w Barze i do reszty chcą wleść na kark naszym. Ale Bóg się zmiłował i natchnął carycę Moskwy, aby nam pomoc przysłała. Ona nam swobodę i grecką wiarę, a Lachy niewolę i nawrócenie na ich przeklętą łacinę obiecają. I nie będę mówił, ojcze, o okrucieństwach, jakie się działy w czasie tej rebelii hajdamaków. Powiem tylko, że w rzeziach tych wymordowano 200 tysięcy niewinnych ludzi. Ci, którzy przeżyli rzeź na Wołyniu w ostatniej wojnie II światowej, no mieli skąd czerpać, powiedzmy, przykład. I na tle tego czasu, w którym zdawało się niepodzielnie panował czart i trwoga, padają słowa na pół legendarnego Werny Chory, wieszczące przyszłość Polski, wzywające nie tylko do pojednania, ale do sojuszu polsko-kozackiego we wspólnej walce. Werny Chora tak wieszczył, ojcze.
Lacy, pankowie się rozigrali.
No, ojcze, nie, to prawosławni tak nazywali. Natomiast Werny Chora mówił, ojcze, jeśli ojciec pozwoli, biedna Polsko,
biedna Ukraino. Twoje dzieci się już żrą z sobą jak pies z kotem. Sioły i grody się zawalą. Chłop zbrodnią hojnie natoczy krwi bratniej, krwi szlacheckiej. A sądy hojnie skazywać będą na gardła zbrodnicze chłopstwo. I ci, co wasze ręce zbroją, co się waszymi przyjaciółmi mienią, uderzą na was mieczem i zdradą. Przyjdzie czas, kiedy szlachcic i chłop poddadzą karki pod obce jarzma, nastawią plecy na obce baty, a odludne stepy, dalekie krainy zaludnią się synami polskiej ziemi. A Polskę na szmaty rozżarzą obce ręce i długie będzie łzami się skrapiać krwią, broczyć i na łożu śmierci ze śmiercią walczyć. Nareszcie skona, ale z martwych wstanie.
Tak jest. Matejko, ojcze, przedstawił Werny Chore z ogniem w oczach, połyskujących jak u proroka, kiedy wyrzucał zbrodnie Saulowi i przypowiadał jego koniec. A otaczającym go ludziom zdawał się mówić: panowie Lachy, panowie Mołotce, kochajmy się, bośmy dzieci jednej matki. nie o was mi tu chodzi, ale o naszą biedną matkę, o Polskę. Jej właśnie synowie serce jej rozdzierają. Nie ma co tu długo myśleć. Trzeba bić się jak szlachta dawnych czasów, walczyć i ginąć jak szlachta dawnych czasów. Kochajcie się jak bracia, a Polskę jak matkę. I ojcze, nie padły te słowa w próżnię, bo ucieleśnienie znalazły w osobie słynnego konfederata Józefa Sawy Calińskiego, prostego Rusina, który został marszałkiem Konfederacji i słuchali go w walce prowadzonej przez niego niemal po całym kraju prości żołnierze, szlachta i magnaci. I Słowacki uczynił zeń głównego bohatera srebrnego snu Salomei, a Jędrzej Kitowicz utrwalił legendę o jego śmierci, która nastąpiła w wyniku odmowy przez Sawę przyjęcia z rąk Moskali jakiejkolwiek pomocy. A bezimienny poeta uczcił go prostym, szlachetnym wierszem. Ojcze, warto przeczytać.
Legł Sawa, oto smutna krwią zalana mogiła, gdzie go ledwo wtoczyła cała Moskwy siła. Dziedzina jego wszystka, kawałek nietęgi, nie miał starostw, ni krzeseł, ni błękitnej wstęgi. Od ojczyzny nic nie wziął. Za ojczyznę przecie nie dał się spocząć Moskalom ni w zimie, ni w lecie. Bił Moskwę, bił ją nieraz, szlachcic na zagonie, czegóż by nie dokazał, gdyby był na tronie. I okazuje się, że nie zgasła ta iskra rzucona w barze. Jeszcze o skutkach za chwileczkę powiemy, ale jak ksiądz pozwoli, odbierzmy telefon,
tak,
dobrze?
Jest. Tak jest.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam, słuchamy. Halo?
Halo?
Bardzo
proszę. Jestem na antenie?
Oczywiście, że tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, Zbigniew z Gdańska mówi. I witam ojca prowadzącego i pana profesora Stanisława Koczwara.
Ksiądz profesor Stanisław Koczwara.
Witam serdecznie.
Panie, nie, księże profesor, przepraszam, bo troszeczkę mam tremy. Księże profesor, że to, co ksiądz mówi, to jest coś najwspanialszego, jakiego ja coś słyszałem do tej pory. I chciałbym prosić, żeby tą historię, tutaj się zwracam do telewizji Trwam, do księdza Waldemara, żeby tą historię ksiądz Stanisław Koczwara częściej nam przybliżał. Bo ja, mimo że mam 68 lat i wiele od swojego ojca, oficera przedwojennego, wiele mam różnych takich jakby nauki i tak dalej, ale takie rzeczy to są wyjątkowe i takie piękne karty historii, jakie ksiądz profesor tu nam przedstawia. Księże profesorze, proszę w imieniu całej Polski, Polaków to. I na końcu chciałem zadać pytanie. Czy ksiądz profesor nie widzi, że obecna sytuacja jest mniej więcej porównywalna z taką, która 200-300 lat temu była? Pozdrawiam księdza profesora i wszystkich z Panem Bogiem.
Dziękuję pani Zbigniewie. Zanim ksiądz profesor odpowie, też chciałem powiedzieć, że jest już gotowa publikacja z wystąpieniami księdza profesora na naszej antenie, zarówno w telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja. Już wkrótce będzie ona również dostępna w Fundacji Nasza Przyszłość. A w ogóle wszystkie wystąpienia księdza profesora są zarówno w dźwięku, jak i w tekście dostępne na internetowej stronie naszej rozgłośni. Także zachęcam, aby skorzystać z tej formy i oczekiwać na książkę, która już wkrótce ukaże się w sprzedaży w Fundacji Nasza Przyszłość.
Ojcze, dodam króciutko, że jest dwujęzyczna, ponieważ dotyczy też historii Litwy, więc jest również w języku litewskim i w języku polskim. Natomiast ja cieszę się, ojcze, z tego głosu pana, bo rzeczywiście jest analogia między tym, co się działo w czasach Konfederacji Barskiej, a obecnie. Ja nie chciałem tego mówić, ale jeśli ludzie taki wniosek wysnuwają, no to ja się bardzo cieszę, bo to rzeczywiście, mówiąc o Konfederacji, ja mam na myśli również, że dzisiaj potrzeba skonfederowanej całej Polski zdrowomyślącej. To, co wczoraj żeśmy obserwowali w Warszawie, to jest jakiś taki dowód na to, że powoli że powoli Polska po prostu stanie na nogi, skonfederowana przeciwko temu wszystkiemu, co się dzieje.
Konfederacja miała też swoje atrybuty. Myślę, że jeszcze o nich dzisiaj powiemy. O czapkach, o szabli, to są tak. Te. Ale jeszcze o Konfederacji Barskiej pisał wspomniany też przez księdza Juliusz Słowacki, który niemalże relacjonował sytuację na bieżącą, mówiąc, czy nie wiesz o tym, że na Ukrainie zaczęła się rzeź i szlachty wyrżnięcie. Pod święconymi nożami krew płynie, pop otwiera piersia, chłop daje cięcie w bijące serce. Cały naród ginie, jak w zapalonym przez Boga okręcie.
Tak jest. To jest mowa, szczególnie słowackiej, o zbrodni kaniowskiej, tak zwanej w Zamku Kaniowskim, gdzie zgromadzone dzieci maleńkie, niewinne, wymordowane zimną krwią. Ojcze, ale ja chcę powiedzieć też o tym, że to, co ojciec powiedział na końcu, że iskra... zaczął poczuwać się, że jest ojcem narodu, albo no, będzie sługą dalej tylko Katarzyny II, szukał porozumienia z konfederatami. Dlatego, że brzmiały mu w uszach słowa kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, niezwykle szlachetnego człowieka, który po rzymsku mu powiedział, że barbarzyńska jest dla mnie każda potęga, która mnie uciska, i uważałbym samego papieża za niewiernego, gdyby dopuszczał się nade mną takich gwałtów i prześladowań, jakich doznajemy. Jest faktem, że od tej pory król Stanisław August będzie szukał dróg porozumienia z barszczanami, bo tylko w połączeniu wszystkich sił narodowych można dać odpór wrażej obcej sile. Ale zanim król zrozumiał dobrze, co znaczy być władcą, zanim Francja, ojcze, dostarczyła jednego Luidora, zanim Turcja stoczyła bodaj jedną bitwę, naród polski zbudził się do walki z obcą przemocą. I nie mogły, ojcze, nie oddziaływać na Polaków takie słowa, jakie czytamy w odezwie do oziębłych obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, by też chwycili za broń.
A piszą tak: o politycy, o statystowie, albo raczej tchórze, niewieściuchy, lichwiarze, pochlebnicy odarci z cnoty i charakteru. Usiłujecie swoją filozofią własną pokrywać nędzę. Chcielibyście podobno, aby corocznie takie bywały konfederacje, na których pieniądze pobrawszy zagraniczne w domach siedzieć można.
Tak jest. I trzeba przyznać, ojcze, że Litwa ruszyła na te słowa czynem zbrojnym. Rzeczywiście ja nie będę opisywał poszczególnych bitew. Powiem, że były zwycięstwa, sukcesy, porażki, klęski. Ponieważ o tych ostatnich mówi się wiele, chcąc celowo nam wmówić, że jesteśmy nieudacznikami również na polu militarnym, to ojcze, warto powiedzieć o zwycięstwie konfederatów, które szerokim echem odbiło się w ówczesnej Europie i zjednało dla Polaków przychylność wielu cudzoziemców.
Mam na myśli... Ale proszę księdza, dobrze. Jeżeli ksiądz pozwoli, zanim o tym opowiemy, to odbierzmy telefon.
Dobrze? Bardzo dobrze. Tak jest.
Słuchamy, ojcze. Halo, telewizja Trwam, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Poznania się kłania.
Kłaniamy się.
Pozdrawiam serdecznie księdza profesora i ojca Waldemara. Więc przyłączam się do opinii mojego przedmówcy. To jest coś wspaniałego, co ksiądz profesor przypomina prawdziwą historię, historię barską. To jest niesamowita lekcja powtórzona tej nieszczęsnej polskiej historii, która niestety obecna sytuacja to bardzo, bardzo przypomina ten XVIII wiek. To była wtedy hańba dla Polski i mnie w liceum uczono, że te słynne obiady czwartkowe Stanisława coś było pozytywnego. Może i tak. Natomiast sytuacja polityczna, jaka miała miejsce, a później walka przeciwko Konfederacji Barskiej, przeciwko powstaniu, no to było po prostu coś żenującego. To przyczyniło się po 4 latach niestety do pierwszych rozbiorów. Mówiąc szczerze, Polacy swoim postępowaniem, szczególnie panujący i ta tak zwana śmietanka warszawka przyczyniła się. Można by sami doprowadzili do tych rozbiorów. I ja ze smutkiem ale to ze smutkiem, patrzę na to, że nasi obecnie rządzący postępują tak samo. Mam to samo odczucie, także i przyłączę się do tego, aby ksiądz profesor jak najczęściej występował i taką lekcję historii Polakom przekazywał. Może ten naród się wreszcie przebudzi. Wczoraj pokazał Warszawie, że potrafimy się zjednoczyć i walczyć o prawdę, o polskość, o katolicyzm. Natomiast chciałbym, Boże, żeby tacy nauczyciele historii byli w liceach. Młodzież by była, inną wiedzę miała, a niestety jest zupełnie inaczej. Nie będę się dłużej rozwodził. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzięki bardzo, panie Andrzeju. Raz jeszcze przypomnijmy, wkrótce publikacja wystąpień księdza profesora na antenie Radia Maryja, dostępna w księgarniach Fundacji Nasza Przyszłość, oraz wszystkie rozmowy niedokończone z księdzem profesorem są zapisywane w internecie na naszej stronie Radia Maryja. Można je sobie odsłuchać, te lekcje, te nasze spotkania, o których dzisiaj mówimy. A my powróćmy do tego zwycięstwa.
Ojcze, to będzie w duchu tego, co Pan mówi i poznania historii, bo ten fakt jest zupełnie nieznany i też udelektuje jego serce, bo to trzeba po prostu serca budować, żeby Polacy wiedzieli, no, że są wielkimi naprawdę ludźmi. Mianowicie chodzi o obronę Częstochowy. Znamy tą z czasów szwedzkich, natomiast o obronie Częstochowy przez konfederatów barskich.
O tej następnej się nie mówi.
O tej następnej się nie mówi. I otóż rzecz dotyczy bohatera zmagań, Kazimierza Pułaskiego. Wiedząc, że wojska rosyjskie, którymi dowodził pogromca konfederatów Drewicz, mają zająć Jasną Górę, uprzedził Rosjanina, wkroczył do twierdzy częstochowskiej i z porozumieniem z Józefem Zarembą, który w Wielkopolsce prowadził konfederację, pozostawił część wojska w twierdzy, a sam odważnie robił wypady, tak jak kiedyś Stefan Czarniecki na wojska szwedzkie Karola Gustawa. A tymczasem Drewicz, zapewniwszy sobie ostrzał artylerii pruskiej, która powinna być neutralna, uważał, że raz, dwa, trzy zdobędzie Częstochowę i mówił, że po zdobyciu Częstochowy klasztor należy zrównać ziemią, oddać rosyjskim wojskom, a szlachtę polską odesłać powoli, powoli w głąb Rosji. I czuć było, ojcze, że w tym świętym miejscu rozstrzygną się losy narodu. Z upadkiem Częstochowy upadłaby również sprawa barska. I przełom 70 roku i 71 obydwa wojska spędziły w walce. Polskie wojsko oczywiście, jak to było w zwyczaju, zaczęło pieśnią ku czci Matki Najświętszej, Gwiazdy Zarannej i przemową wodza, który mówił tak.
Mości panowie i bracia, w każdej niedoli Bóg był z Polską, otóż i Polska niech zawsze będzie z Bogiem. Stąd rozlecimy się jak pisklęta na wszystkie strony, zanieśmy więc królowej Polsce pieśń naszą, zaintonuj regimentarzu, zawołali wszyscy chórem, my zawsze i wszędzie z tobą. Pułaski zdjął czapkę, przyklęknął, uczynili to samo wszyscy obecni, po czym zaśpiewali wszyscy razem. Najświętsza Panno, opiekunko nasza, pod twą opiekę nic nas nie zastrasza. Choć wróg się sroży i wydziela ciosy, w twojem to ręku naszej Polski losy. Nie dasz nam zginąć, opiekunko święta, wszak ty nam matką, my twoje pisklęta, dopóki Polak wiary swej nie zziębi, bronić nas będziesz od wszelkich jastrzębi.
Tak jest. Jeśli mamy obraz Matki Bożej na ekranie, to słuchając słów tej modlitwy, aż się serce wyrywa, by powiedzieć, bo cudny urok miał ten śpiew poranny polskich rycerzy do Najświętszej Panny, który po wiekach i po bojowiskach od pokolenia starej Polski płynął. I nie pomogło, ojcze, ostrzeliwanie przez artylerię rosyjską Jasnej Góry i pruską. Kule się nie imały Jasnej Góry. Więc gdy po kilku dniach Drewicz wysłał propozycję poddania się obrońców na honorowych warunkach, wódz Polski odpowiedział, powiedzcie waszemu Drewiczowi, że jeśli chce się ocalić, niech każe złożyć broń pod murami fortecy, otrzyma za to pas wolnego przejazdu aż do Petersburga. I poparł Pułaski te słowa z wypadem na zajętych strzelaniem Rosjan, z których wielu padło, a Polacy wycofali się bez strat. A ponieważ u prawosławnych była to Wigilia, Więc szeptali o cudowności monastyru jasnogórskiego, który kazano im zdobyć. I nie pomógł nawet wściekły szturm kolumn żołnierzy wroga, którym dla dodania odwagi tradycyjnie w rosyjskiej armii dodano gorzałę. Odparto im, zadawszy im wielką klęskę. I 16 stycznia Drewicz musiał zarządzić odwrót, ale oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie pokazał swego okrucieństwa. W jaki sposób? Mianowicie zabrał młodych kleryków z nowicjatu świętej Barbary i prawie nagich pędził po śniegu. I pościg Pułaskiego zmusił okrutnika do ich uwolnienia. I zwycięstwo było zupełne. I 2 lutego w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej podczas najświętszej ofiary padły z ambony krzepiące ducha obrońców słowa kaznodziei.
I co powiedział? Walczycie za wiarę i Maryję, za prawo i ojczyznę. Głosi to napis umieszczony na krzyżu i potwierdza to wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Ona jest pogromczynią nieprzyjaciół, królowa naszej korony i polskiego orła. Pod znakiem orła zwyciężajcie, zwyciężajcie nieprzyjaciół i precz przepędzajcie obcą przemoc.
Tak jest. I ojcze, zdawało się, że zwycięska obrona Jasnej Góry będzie przełomem w walce z wrogiem. Z całej Europy napływały gratulacje. Pułaskiego okrzyknięto nowym Czarnieckim. Słynny Jean-Jacques Rousseau napisał, że Konfederacja ocaliła konającą ojczyznę Polaków. A jednak tak się nie stało. Dlaczego? Bo król Stanisław August nie poszedł za przykładem swego poprzednika na polskim tronie, króla Jana Kazimierza, i nie zawierzył siebie osobiście i całego narodu w ręce królowej Polski. Bo taki akt pociągnąłby za sobą niezdecydowanych i skonsolidowałby naród jako obrońcę wiary i wolności przed wrażą siłą. Myśmy na szczęście nie popełnili tego błędu w 20 roku. Armii Polskiej towarzyszyła milionowa modlitwa wiernych zebranych na Jasnej Górze.
I dlatego był cud nad Wisłą.
Księże
profesorze, kolejne połączenie.
Bardzo proszę.
Słuchamy, Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, mówi Mirosław z Kanady.
Szczęść Boże,
jestem zachwycony tym programem. Oczywiście związane to też jest ze wczorajszą manifestacją w obronie wolności w ogóle, nie tylko słowa czy chrześcijaństwa, ale w ogóle wolności. Oczywiście chrześcijaństwo jest najważniejsze w tym momencie, ale chciałem podziękować za taki program wszystkich polonówców z całego świata, bo to jest wspaniałe, co się dzieje właśnie w Polsce, to ludzie, bo budzący się chrześcijanie, i chciałbym zauważyć, to już wielokrotnie w telewizji z wami było poruszane, że rugowanie historii, czyli z literatury narodowych, historycznych, patriotycznych dzieł i tak dalej, ale chciałem pobudzić ducha wśród Polaków chrześcijan, bo Polacy głównie są chrześcijanami, że my jesteśmy z rodziny króla Jezusa Chrystusa, króla i Najświętszej Maryi Dziewicy. Także nie dajmy się i walczmy o prawdę, o wolność i praworządność i o chrześcijaństwo w Polsce i na całym świecie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję Panie Mirosławie i pozdrawiamy również Pana i wszystkich oglądających, słuchających nas na całym świecie. My mówimy dzisiaj o Konfederacji Barskiej, o tej konfederacji, która broniła ducha narodu, ale też i Ducha Bożego w nas.
Tak jest.
Mówiliśmy o zawierzeniu i o obronie Jasnej Góry, która zawsze jest niezłomna i trwa w narodzie. Jak wobec tego całego cyklu wypadków zachowywał się Petersburg między innymi?
Ojcze, w Petersburgu zaczęto zdawać sobie sprawę po 4 latach, że Rosja sama nie będzie w stanie pokonać Polski. Tych młodych, 20-paroletnich chłopaków, o których powiemy sobie ich wieków w części radiowej. I dlatego zaczęli Rosjanie czynić starania o wciągnięcie do koalicji przeciwko Polsce, Austrii i Prus, które już wcześniej wysuwały projekt rozbioru Polski. I wszystkie te mocarstwa bały się jak ognia, że Polska, mająca tradycje republikańskie, zbuduje gmach praworządnego, silnego rządu i stanie się wzorem dla innych wolnych narodów. Więc mylnym jest stwierdzenie, jakie niestety pokutuje dalej w historii, jakoby Konfederacja Barska stała się przyczyną rozbioru Polski. Jest to nic innego, jak pójście za tropem myślenia narzuconego nam przez zaborców, którzy zrobili wszystko, by zwalić winę na samych Polaków. W rzeczywistości ta zbrodnicza idea była już obecna, spopularyzowana w myśli Augusta Mocnego Sasa, który był królem Polski, który przekonywał Europę, że niedorzeczny, nierządny świat sarmacki nie da się zeuropeizować inaczej jak przez rozbiór kraju. A za rozbiorem Polski oczywiście poszedł i upadek Konfederacji. Część konfederatów udała się na emigrację jak Pułaski, część przeszła na pozycje przeciwne, kajając się przed tronem carycy. Kilkadziesiąt tysięcy poszło na Syberię, gdzie często doznawali nie tylko upokorzeń, ale i kaźni. Część z nich została wcielona do rosyjskiej armii. I caryca Katarzyna cynicznie mówiła tak: potrzebni mi są na Syberii, tam dla zaprowadzenia pięknych manier w tych prowincjach. I niewielu wróciło do kraju z poniewierki, by być wyrzutem dla małodusznych, święcących triumf. I mimo woli ojcze nasuwa się biblijna myśl z księgi Koheleta, kiedy przygotowywałem ten program. Jest zło, pisze Kohelet, które widziałem pod słońcem. Choć lepsza jest mądrość niż siła, to mądrość ubogiego jest w pogardzie. I uboga w siłę Rzeczpospolita doznała tego na sobie.
Mówimy o Konfederacji Barskiej. Kto ją tworzył? Jakie grupy społeczne? Kto był w nią zaangażowany? Ksiądz, księże profesorze mówił też o ludziach młodych, o alumnach, którzy też byli, można powiedzieć, ofiarami, ale też i o ludziach dojrzałych, miłujących Boga i ojczyznę.
Ojcze, cudzoziemcy z tego okresu piszący o Konfederacji mówią, że 3/4 narodu było skonfederowane, a w sercach prawie cała Polska. Za wyjątkiem tych elit, które, wiadomo, brały pieniądze ze strony obcych dworów. Ojcze, nie chciałbym szczegółowo w to wchodzić, dlatego że w części radiowej ja będę o tym mówił, że wszystkie stany Rzeczypospolitej, chłopskie, mieszczański, no i oczywiście szlachecki, były zaangażowane, że młodzi ludzie w tym brali udział, którzy często porzucali kariery swoje, swoje domy, swoje dziewczyny, swoją przyszłość, na rzecz takiej mrzonki jak obrona katolickiej wiary. To była rzecz wspaniała. I z tymi młodymi chłopcami regularna armia rosyjska nie mogła sobie poradzić. Co by było, gdyby regularne wojsko polskie stanęło po stronie konfederatów? To pokazało zwycięstwo hetmana Ogińskiego na Litwie, gdzie 2000 Polaków w puch rozbiło regularną armię rosyjską. No ale niestety tego porozumienia nie było. Ojcze, może byśmy powiedzieli troszeczkę o tych akcesoriach?
Właśnie tak, bo są z nami tutaj w studio czapka, krzyż, miecz i obraz Matki Bożej Królowej Polski, Pani Beskidu Śląskiego.
Tak jest, ale to jest Matka Boska Częstochowska w takiej, jakbyśmy powiedzieli, pełnej gali. Jeszcze niektórzy, żeby podkreślić, że należy również ona do stanu rycerskiego, malują ją z szarfą i z orderem Virtuti Militari. I ojcze, te cztery elementy, krzyż, konfederatka, szabla i Matka Najświętsza, właściwie kumulują całą naszą audycję. Ja może powiem troszeczkę o konfederatce, dlatego że znakiem obecności ideałów Konfederacji Barskiej w sercu Polaków jest właśnie ta czapka, którą mam od pana Ryszarda Żureckiego, którego serdecznie pozdrawiam. To jest duchowy konfederat również. To jest wprawdzie replika konfederatki z czasów powstania styczniowego, ale to niczego nie zmienia. Dzisiaj polskie wojsko nosi ją w odmianie rogatywki. I ubierając ją na głowę, trzeba pamiętać o całym tym dziedzictwie, jakie kryje się w tym nakryciu głowy. Może ja przytoczę, ojcze, wiersz Norwida, właśnie o konfederatce. Pisze tak. Amarantową włożyłem na skronie konfederatkę, bo jest to czapka, którą Piast w koronie miał za podkładkę. I nie dbam wcale, że już zapomniano, skąd ona idzie, ani dlaczego spospolitowano tę rzecz o wstydzie. A jednak widać, że znam klejnot wielki Rzeczpospolitej, skoro przenoszę ponad wieniec wszelki z baranka wity. Może ojcze, jeśli nie ma telefonu, o szabli powiem.
Za chwileczkę o szabli powiemy, tylko odbierzmy jeszcze telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Dziewica, Bogurodzica, Józef z Poznania.
Kłaniamy się.
Mogę tylko powiedzieć, że historia się powtarza, ale na początek chciałbym przeczytać w ogóle takie ściśle tajne to już dawno otrzymałem od pewnego człowieka. To było spotkanie członków Fundacji Batorego, siedziby Fundacji z dnia 16.8.98 rok,
przewodniczący... Panie Józefie, ja mam takie pytanie do pana, jeżeli pan pozwoli. Halo?
Tak.
Jak to, o czym pan mówi, ma się do naszego dzisiejszego tematu?
A to się łączy z tą historią, która w tej chwili istnieje w Polsce. Które w ogóle, tak i tutaj, ja tylko streszę, bo to jest takie na jedną stronę, prawda? Ja to może dośle gdzieś tam, żeby...
Dobrze, to prosimy o streszczenie.
Tak, ale streszczenie tak. W tym spotkaniu to był Geremek, Michnik, Balcerowicz, Mazowiecki...
Dobrze, proszę pana, a czego dotyczyła sprawa?
Czego dotyczyła sprawa, żeby sprzedać Polskę, wykupić wszystkie w ogóle tego... spakować na stanowiska do ambasadorów, w ogóle swoich ludzi i tak dalej, tam jak do Brukseli, Pałubickiego i tak dalej, inny, i tak dalej, nie? I tu, że tam w tej sprawie całej im pomagał, ale powtarzamy przede wszystkim, tylko niszczyć naszą rodzinę, Radio Maryja, gazetę, nasz dziennik i tak dalej. Ryzyka najlepszymi naszymi mierzeńcami są Tischner, Życiński, Pieronek.
Panie Józefie, dobrze, ale bardzo dziękuję za ten telefon. No, to jest pańska opinia troszeczkę chyba zbyt głęboka analogia do naszego dzisiejszego tematu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Tak jest. Ojcze, nie będziemy się odnosić, dlatego że obowiązuje nas zasada nomina sunt odiosa. Nazwisk się nie wymienia, także nie odnosimy się do tego. Ja wrócę do szabli może.
Tak, mówimy o atrybutach i elementach Konfederacji Barskiej. Nie tylko Konfederacji, ale również to są atrybuty naszej historii, naszej tożsamości narodowej.
Tak jest, tak jest.
One od Konfederacji praktycznie od XVIII wieku nam towarzyszą.
Oczywiście. Więc szabla, którą tutaj żeśmy sobie pożyczyli, tutaj z holu piękna, karabela możemy powiedzieć, nie jeden szlachcic, nie jeden konfederat zapewne taką miał, z napisem bardzo często takim ku czci Matki Najświętszej. Kiedy mnie ściśnie, jaka ciężka trwoga, daj mi ratunek, rodzicielko Boga. I nazywał szablę konfederat starą sługą Matki Najświętszej. Mamy też ojcze krzyż brzozowy, dlatego że pod takimi brzozowymi bardzo często są pochowani konfederaci u nas tam w moich stronach. W moich stronach na Podkarpaciu, właśnie pod takimi. Nosili też, mówiliśmy o tym, nosili na lewej piersi, nosili znak Krzyża Świętego, sami się nazywali zakonem Krzyża Świętego. Też o tym powiem w części radiowej, jakie zasady mieli, ale to potem.
Mówimy o Konfederacji Barskiej, o tej konfederacji, która jednoczyła i kształtowała ducha narodowego. Jak na nią dzisiaj patrzymy z perspektywy tych kilkuset lat? Czego to wydarzenie w tej czasohistorii, bo to nie było jednorazowe wydarzenie, to było kilka... No,
to było pięć lat, ojcze.
Pięć lat.
I zwycięstwo było możliwe? Było możliwe, gdyby, no mówię, cały naród stanął i gdyby armia królewska, koronna również stanęła po stronie Konfederacji, a tak należało zrobić ze strony króla Stanisława Augusta. Ale ojcze, Konfederacja nie zginęła.
Można powiedzieć tak popularnie, że duch Konfederacji żyje w narodzie?
Myślę, że tak, tylko trzeba go obudzić. On drzemiał, ojcze, dlatego że my jesteśmy, to była Konfederacja szlachecka, ale my w sercach jesteśmy z tą fantazją sarmacką, jesteśmy spadkobiercami Sarmatów. Zresztą jest oczywistą rzeczą, że 75% społeczeństwa polskiego jest szlacheckie, choć nawet nie wie o tym. Dlatego Mickiewicz nieprzypadkowo mówi, że naród polski się szlachci. Pamięta ojciec w panu Tadeuszu, jak chce Tadeusz dać wolność włościanom, to klucznik mówi, no dać im herb, niech będą równi nam, niech będą szlachtą. To, co zrobiła Konstytucja 3 maja.
Prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pani Lucja Łukaszewicz, mówiła wielokrotnie o arystokracji ducha. Polacy posiadają w sobie tę arystokrację właśnie, która każe im aspirować do życia pięknego.
Tak jest.
W tym przypadku i Polacy nie poddają się chyba takiej deprecjacji, do której za wszelką cenę różne siły zewnętrzne również dążą.
Ojcze, trzeba zrobić coś takiego, teraz sobie przypomniałem, może powiem, trzeba zrobić coś takiego, żeby zabrzmiał na nowo polonez w naszych sercach. Jak to mówi Mickiewicz, nie wiem czy potrafię to sobie wszystko przypomnieć, polonez Jankiela, koncert Jankiela. Nagle ze strun wiel buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki, brzmi polonez 3 maja, skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją, dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, lecz starców myśli w przeszłość się uniosły. Owe lata szczęśliwe, gdy naród i posły w dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano wiwat król kochany, wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Przypomniał to Ojciec Święty w Sejmie, jak był ten ostatni pasus. To powinno się, ojcze, znać na pamięć jak pacierz i myślę, że to w Polakach jest.
To jest, tylko to trzeba obudzić i tak muszą być do tego mistrzowie, bo cymbalistów było wielu, no też wspominał tak poeta i wieszcz, ale no żaden bał się bać
zagrać
przy Jankielu.
Trzeba nam mistrza takiego. Mistrzem.
Tak, mówimy o tym wydarzeniu historycznym dzisiaj. W XXI wieku, kiedy Polską miotają również analogiczne siły, które chcą wydrzeć ją z serc Polaków również, no i chcą zdeprecjonować troszeczkę nasz naród. Profesor Zybertowicz, może już przenosząc się z tej przestrzeni XVIII wieku do XXI wieku, mówił o niejawnych działaniach agentur wpływu, które chcą za wszelką cenę właśnie zainfekować, jakby od tyłu nie uderzać w wodza, gdyż wbrew tej zasadzie, że ryba psuje się od głowy, uderz w pasterza, a owce się rozpierzchną. Właśnie chcą zainfekować te owieczki błędną myślą, nie polską myślą, nie wręcz nawet czasami nieludzką myślą. Jak się bronić przed tym? Czy ta historia, o której ksiądz dzisiaj nam opowiedział i którą nam przypomniał, ten piękny rozdział z dziejów i z kart naszej historii może nas czegoś nauczyć?
Ojcze, bez wątpienia tak. Ja tak troszeczkę powiem przekornie, że tu jest wielkie zadanie dla Radia Marii.
Jak zawsze.
I Telewizja Trwam, tak. Tak, ale jeśli jak ja jako słuchacz, jako telewidz oglądam i słucham, to ojcze, więcej historii, żeby Telewizja Trwam i Radio Maria zagospodarowały ten teren, który pozostałe mass media zostawiły zupełnie.
Tak, tak. To już musimy wtedy kolejny kanał otworzyć albo dobę program ramowy rozszerzyć na 48 godzin.
Ojcze, zrobimy. Ojcze, zrobimy. Ale w czym jest rzecz? W czym jest rzecz, że rzeczywiście jest taka potrzeba. Jest taka potrzeba. I myślę, że no robimy choćby tą audycją to. Robimy to tą audycją i to jest wspaniałe. Nie? Na ile potrafimy obudzić serca rodaków. Ja tak i przed audycją i ojcze i pomodliłem się w tej intencji i drogę krzyżową w Wilnie przeszedłem całą w tej intencji, żeby trafić tym prostym słowem, nieraz nieskładnym, ojca wypowiedziami, moimi, nieraz nieskładnymi, takimi ad hoc, nieraz trafić do ludzkich serc. Co więcej, dzisiaj ofiarowałem mszę świętą też za duszę konfederatów, żeby gdzieś tam z wysoka... Tak, towarzyszyli, bo kto będzie o nich pamiętał? A oni dla nas mogą być umarli nawet, jeśli nie pamiętamy o ich wielkości. Ale dla Boga, Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Dla Boga wszyscy żyją. I wierzę, że jakoś tam nas wspierają i żeby po nas, ojcze, też ktoś wspomniał, taką audycję nas zrobił też.
Bardzo dziękuję, księże, za to dzisiejsze spotkanie i za te treści nam tutaj przekazane. Przypomnijmy, że o Konfederacji Barskiej dzisiaj mówiliśmy w naszym studiu z księdzem doktorem habilitowanym Stanisławem Koczwarą. Raz jeszcze dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na drugą część naszego spotkania w Radiu Maryja po 21:40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.